Bardzo dziękuję za ojcu Mieczysławowi, za to zaproszenie na te rekolekcje. Cieszę się, że możemy się wspólnie spotkać, aby wspólnie wielbić Pana. Gdy zapytałem w Sączu pewną osobę, dla mnie ważną, która żyje w podobnej sytuacji jak i wy, co mam wam powiedzieć? Ona powiedziała, ta osoba, przekaż im, że jedyny sakrament, do którego mogą przystępować zawsze i wszędzie, to jest sakrament Bożego Słowa. To jest sakrament, z którego wszyscy możemy korzystać, a którego myślę, że często nie jesteśmy świadomi. Kochani, zechciejmy najpierw uporządkować sobie sytuację czy konteksty, w których się znajdujemy. Pierwszym kontekstem, nazwałbym go, jest ten kontekst ludzki. Każdy z was jakoś się czuje, jakoś ten dzisiejszy dzień przeżył. Nie wiem, czy już od wcześniej planowaliście przyjazd na te rekolekcje, czy zdecydowaliście się w ostatniej chwili, jakie macie problemy, zmartwienia, nadzieje, radości. To wszystko to, co czuję, jak się czujecie teraz, jak czujecie się przez ten ostatni czas, przez ten cały dzisiejszy dzień. Warto sobie to uświadomić. Drugim kontekstem jest kontekst Wielkiego Tygodnia. Nie możemy go pominąć. Dzisiaj Wielki Poniedziałek. Przed nami te najważniejsze wydarzenia, które będziemy celebrować i uobecniać. Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I trzeci kontekst, który myślę jest zwornikiem tych wszystkich kontekstów, jeżeli jakieś jeszcze byśmy znaleźli. Jest to właśnie kontekst Bożego Słowa. I chciałbym poprzez te rekolekcje zaprosić was do słuchania Bożego Słowa. Warto sobie uświadomić, że i w czasach biblijnego Izraela, i w czasach pierwotnego Kościoła Biblia służyła do słuchania, nie do czytania. Dlatego, że tych egzemplarzy Biblii, papierusów było bardzo mało. Nieliczne osoby miały do niego dostęp. I odbywało się to głoszenie słowa, słuchania, tak jak my teraz to czynimy. Ale osoby były o wiele bardziej przygotowane, dyspozycyjne, aby się zasłuchać w Boże Słowo. Jeden z większych znawców Biblii współczesnego Kościoła, Gianfranco Ravasi, powiedział, że katolicy darzą tak wielkim szacunkiem Biblię, że trzymają się od niej z daleka. Coś w tym jest. Ufam, że my będziemy powoli przełamywać te bariery i będziemy wchodzić w przestrzeń słowa. Jeden z moich przyjaciół, biblistów, ksiądz, który powiedział mi kiedyś na konferencji, rozmawiałem z nim wcześniej, później o tym mówił na konferencji do nas, do studentów na spotkaniu w Nowym Sączu. Pismo Święte jest jak dom słowa. To jest dom, to jest namiot słowa. Przyznam, że za bardzo nie rozumiałem, o czym on mówi, aż do momentu, kiedy kilka miesięcy temu wraz z moimi współbraćmi, razem przeżywamy takie doświadczenie, które mówił ojciec Mieczysław, trzecia probacja, i w ciągu jednego dnia tak się złożyło, że byliśmy w cerkwi, w meczecie, w świątyni katolickiej i w synagodze. Przyznam, że gdy wszedłem do synagogi, doznałem oświecenia. Zrozumiałem, o czym ten mój współbrat w kapłaństwie mówił, kiedy nazywał Biblię domem słowa. Wiecie, co mnie uderzyło? Prawdopodobnie, oczywiście, w zależności od gustu estetycznego, w tej synagodze było najbrzydziej. Brzydka była ta synagoga. Ale zobaczyłem coś, co mnie ujęło i dotknęło. Ściany spisane tekstem po hebrajsku. I sobie tak wyobraziłem. Żyd, który przychodził co sobotę do tej synagogi, widział ciągle te same teksty. Patrzył i słyszał te same treści. I zrozumiałem, że to religia żydowska jest religią bardzo pedagogiczną, bo my mamy tendencję do zapominania. Najprawdopodobniej teksty, które były umieszczone na ścianie tej synagogi, były najważniejszymi tekstami dla wiary judaistycznej. A więc słuchaj, Izraelu. Pan jest jeden. Słuchaj Go. Zobaczcie, co sobotę przychodził Żyd i sobie to przypominał. My przychodzimy do świątyni i ciągle zapominamy. Przekraczając próg świątyni, bo gdy kończy się Eucharystia, kończy się homilia, my już żyjemy gdzieś indziej. I znowu, kiedy ten Żyd patrzył w którą ścianę, widział i słyszał, że jest kochany, że jest jedyny, że jest ktoś taki jak Bóg, jak Jahwe, który się niego troszczy. Ale gdy zasłuchał się, spojrzał w inne strony, usłyszał, że jest coś takiego jak gniew Pana, jest coś takiego jak nadzieja, nadzieja życia wiecznego. W zależności, gdzie przyłożył ucho, w którą ścianę, słyszał różne treści. I myślę, że dzisiaj bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Tego zasłuchania się w Słowo. Wiele słów słyszymy, właściwie żyjemy ciągle w świecie Słowa. Ale nie każde Słowo jest Słowem żywym. Słowem, które przynosi życie. Słowem, które dotyka nas gdzieś tam w środku. Zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego wybrałem taki temat? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W tym haśle, w tym temacie mamy podkreślone dwa podmioty. Wszystko mogę, czyli ja mogę, wszystko w tym, który mnie umacnia. Ja i ten, który mnie umacnia. Będziemy się pytać, kim jestem w kontekście Bożego Słowa. Kim jestem? Czy słyszycie? Nie mówię o grzechu. Mówię o człowieku. Kim jest? I kim jest ten, który mnie umacnia? I dopiero w nim mogę wszystko. Można powiedzieć, że bez niego nie mogę nic. Jak powiedział Pan Jezus, beze mnie nic nie możecie uczynić. Rozumiemy? Ale muszę sobie uświadomić, kim jestem. Kim jestem? I wtedy staję wobec tego, dzięki któremu mogę wszystko. Wszystko. Idźmy sobie do Słowa Bożego. Chciałbym rozpocząć od ćwiczenia. Chciałbym, abyśmy zasłuchali się w psalm. Właściwie to, co będę wam proponował, będzie to miało takie, te treści będą miały takie dwa filary. Będę bardzo mocno mówił o psalmach. Gdy udajemy się na Eucharystię, zawsze w czasie liturgii słowa są psalmy. Jest to jedyna księga, która zawsze jest używana. Za każdym razem. W tradycji biblijnego Izraela psalmy są nazywane księgą uwielbień. I druga myśl, bardzo ważna dla nas, psalmy stanowią tradycję mądrościową. Tam Żydzi zawarli całą swoją mądrość, chokma biblijna. Zauważmy, że każdy z nas ma swoją własną mądrość. Na przykład wasza mądrość przyprowadziła was tutaj do świątyni. Warto poświęcić tą godzinkę, czy nie wiem, półtorej godziny, aby przyjść do kościoła. Ale tą mądrością posługujemy się na co dzień. Na przykład możemy sobie pomyśleć, no skoro żyjemy w takim, a nie innym państwie, no są takie wysokie podatki, to może warto byłoby coś zahachmęcić. Albo na przykład, no kocham moją żonę, kocham mojego męża, ale w kwestiach finansowych to nie do końca mogę o tym mówić mojemu partnerowi. No bo będą konflikty, że za dużo wydałem na to, więc lepiej nie do końca być przejrzystym. Zauważamy, my posługujemy się tą mądrością ciągle. I warto odkryć, że jest coś takiego jak mądrość samego Boga. Ona jest zawarta szczególnie w psalmach. Ćwiczenie polega na tym, że przeczytam część psalmu 139. Ja go nazywam antydepresantem. Jeżeli ktoś z was będzie się czuł bardzo źle z różnych powodów, warto sobie do tego psalmu wrócić. Warto się w nim zasłuchać. Psalmy są bardzo ważne. Zauważmy, że Jezus na krzyżu modlił się psalmem 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? My odbieramy te słowa jako opuszczenie Pana Jezusa. Ale Jezus, jestem o tym święcie przekonany, że w swoim sercu, w swoim wnętrzu modlił się dalej tymi słowami tego psalmu. A ten psalm jest wypełniony nadzieją. Nadzieja zawsze jest związana z obietnicą. i otrzymał obietnicę, że Ojciec go nie opuści, że będzie razem z Nim, dlatego trzeba do tego psalmu wrócić. Chciałbym, gdy będę ten psalm czytał, abyście popróbowali się zasłuchać. Można sobie zamknąć oczy, jeżeli ktoś chce. Podejrzewam, że będziecie się wstydzić. Tak to już jest. Czy mówi to dzieciom, to zawsze dzieci wszystkie zamykają oczy. Starsi to raczej są bardziej nieufni. Ale bardziej chciałbym, abyście posłuchali waszych uczuć. Jak się czuję z tym słowem, które do mnie dociera? Słowo Boże jest jak małe dziecko. Zawsze w Biblii, kiedy szczególnie w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi o słuchaniu słowa, mówi o słuchaniu słowa w kontekście kobiet. Bo kobieta wie, co znaczy kołysać małe dziecko. Aby słowo w nas zaowocowało, trzeba je pokołysać. Trzeba stworzyć mu środowisko, aby ono dojrzało. Aby ono wzrastało. Trzeba się troszeczkę natrudzić. Chciałbym, byście właśnie posłuchali swoich emocji. Jak się czuję, kiedy Pan kieruje do mnie te słowa? Zaczynamy. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jak się czuję z myślą, że Bóg mnie zna i przenika? Nie ma żadnego zakamarka mojego wnętrza, nie ma żadnego wydarzenia w historii mojego życia, które by nie było znane Bogu. Bo może być tak, że chcielibyśmy coś zakryć przed Bogiem, bo się sami przed sobą wstydzimy, a co dopiero przed Bogiem. Może nie chcemy, żeby Pan nas znał i przenikał. Ale wyczuwamy gdzieś tam w środku, że ta obecność i ta wiedza Boga jest wiedzą uzdrawiającą. Ta obecność jest wyzwalająca. Pragniemy jej. Może się lękamy. Chcielibyśmy jakąś barierę stworzyć. O tych barierach będzie jutro. Ale nie ma gdzie uciec. Ale Bóg nie biega za nami z licznikiem i nie liczy nam grzechów. Nasza wiara jest wiarą dwóch partnerów, dwóch osób, która poszerza, domaga się poszerzenia o inne osoby. Jakbym się czuła, kiedy staję przed Bogiem. Teraz idziemy. Warto do tego psalmu jego wrócić, jak przeczytam tylko kawałek, psalm 139. Idźmy do tego fragmentu z Księgi Rodzaju, który na dzisiaj wybrałem. Księga Rodzaju jest niezwykle ważną księgą dla nas, dla chrześcijan. Tam właściwie znajdziemy odpowiedzi na większość naszych pytań, które zadajemy. A Bogu pytania warto stawiać. Ale także warto wiedzieć, że Bóg już coś o sobie powiedział. My często na naszych modlitwach stajemy przed Bogiem, też i na naszych homiliach, tak jakbyśmy rozpoczynali od nowa. Pytamy Boga albo zadajemy jakieś pytania, zamiast wsłuchać się w te odpowiedzi, które Bóg nam już dał. Warto pytania dobre postawić. Kiedyś czytałem w internecie takie hasło: Jezus jest odpowiedzią. A jakie było pytanie? Mądre pytanie to mądra odpowiedź. Jakie mamy w sobie pytania? Idźmy do tego fragmentu bardzo ważnego. Ten fragment z Księgi Rodzaju jest wzięty z drugiego opisu stworzenia. Z tak zwanej tradycji akwistycznej. Pierwszy opis jest w tradycji kapłańskiej, czyli ten pierwszy opis jest taki bardzo poukładany. W języku hebrajskim tam wszystko kręci się wokół litery, wokół liczby 7. 7 słów, 7 wersetów, 7 zwrotek. Wszystko się układa w liczbę 7 z prostego powodu, dlatego że ten tekst był śpiewany. Właściwie całą Biblię w języku hebrajskim i greckim można zaśpiewać. W języku polskim jest trochę trudno, ale całą Biblię w językach oryginalnych można zaśpiewać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy łatwiej zapamiętujemy. Tak samo jak też i w tradycjach wiejskich wszystko się obracało wokół śpiewu. Przekazywano elementy tradycji właśnie poprzez śpiew. Idźmy do tego opisu. Chciałbym tylko skupić się, właściwie nie mamy więcej czasu, chciałbym się skupić na jednym zdaniu bardzo ważnym i proszę Was o uwagę. Tekst brzmi tak. Wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą. Za zadanie domowe będzie wyobrazić sobie siebie przed Bogiem, który mnie dotyka. Czy pozwoliłabym, czy pozwoliłbym Bogu się dotknąć? Albo jak głęboko się dotknąć bym pozwolił, pozwoliła? 4 bardzo ważne myśli. Pierwsza. Proch ziemi. Czego symbolem jest proch ziemi? Ten tekst jest bardzo mądry. On pokazuje, czyli z gliny zostaliśmy ulepieni. On pokazuje, że my, ludzie, jesteśmy istotami kruchymi. Jesteśmy istotami słabymi. Mówiąc bardziej biblijnie, istniejemy dzięki komuś. Czyli sami z siebie nie istniejemy. Bo byśmy się rozpadli. Padlibyśmy, czy popadlibyśmy w przestrzeń nicości, o ile taka istnieje. Bóg pracuje nad nami, aby nas ulepić. Czyli, kiedy lepi człowieka, żeby ulepić człowieka, z jednej strony potrzeba siły, aby nadać kształt glinie, a z drugiej strony ten dotyk musi być dotykiem intymnym, delikatnym, wrażliwym, aby nadać kształty li tylko, które nadaje się człowiekowi w jego oryginalności i wyjątkowości. Tą, którą ty masz w sobie. Ale bez Boga jesteś kruchy, jesteś słaby. Cierpisz, chorujesz, umrzesz, grzeszysz. To wszystko czyni bez Boga. Ale w Nim odnajdujemy moc, za którą powiem, jaką moc. I teraz idziemy do tego tchnienia życia. Bóg, kiedy już nadał kształty tej glinie, chuchnął. Tchnął. I teraz, co to znaczy tchnąć? Tchnienie życia. Bibliści mówią o 3 przejawach życia. Życie jest jedno, ale ma 3 przejawy. Możecie sobie teraz, gdy będę o tym mówił, gdy będę to tłumaczył, możecie patrzeć na mnie, bo sobie popatrzę na kogoś obok. Pierwszym przejawem życia jest ten przejaw biologiczny. W języku hebrajskim się nazywa bazar. Mamy określony wygląd, określoną karnację, określony kolor włosów, określone kształty. Gdy patrzymy na człowieka, widzimy, że ten człowiek istnieje. Po czym poznajemy? Że go postrzegamy zmysłami. On istnieje. W tym wymiarze biologicznym, przejawie biologicznym. Ale mamy także i ten drugi przejaw. W języku hebrajskim nefesh. Cierpimy. Lękamy się. Mamy jakieś marzenia, pragnienia, krzywdy, zranienia. Nazwalibyśmy ten wymiar nazwalibyśmy tym elementem, tym wymiarem psychicznym, który później został przetłumaczony jako języka greckiego, później został przetłumaczony jako dusza. A ale mamy także i w sobie ten trzeci przejaw, który jest przejawem naszej duchowości. To jest ten najintymniejszy przejaw naszej nieśmiertelności i wyjątkowości, czyli ruach. Dzięki tej duchowości, dzięki temu wymiarowi przejawu naszego życia możemy zapytać o sens. Innymi słowy, możemy stanąć przed Bogiem i zapytać, dlaczego? Kim jestem? Tylko człowiek może to zrobić. I tylko Bóg może nadać człowiekowi sens. Nie rozwiąże za nas problemów Pan Bóg, ale da nam wewnętrzną moc, wewnętrzną siłę do pokonania tych problemów. Warto zapamiętać myśl, którą podał Emmanuel Frank, psychiatra chrześcijański, który spędził kilka lat w obozie koncentracyjnym, który powiedział: jeżeli człowiek znajdzie odpowiedź na pytanie dlaczego, znajdzie odpowiedź na pytanie jak. Ale jeżeli rozpoczniemy od jak i tylko skupimy się na tym jak, grozi nam wypalenie, grozi nam pustka. Dlatego rozpoczynamy od pytania dlaczego? Dlaczego? Dlaczego żyję? I to jest powiązane z pytaniem, kim jestem? I teraz widzimy, Bóg nas przenika i nas zna. Zna nas w tych trzech przejawach naszego życia. Tym biologicznym, psychicznym i duchowym. To się nam teraz łączy z wcieleniem Jezusa z Nazaretu, który te wymiary w sobie zjednoczył z wymiarem boskim. Ale o tym będziemy mówić jutro. Idziemy teraz do Ewangelii, którą czytaliśmy dzisiaj, którą zasłuchiwaliśmy się dzisiaj. Jest to Ewangelia, którą trzeba sobie trochę pomedytować, którą trzeba sobie pokontemplować. Zauważcie, że człowiek ma wymiary różnego rodzaju, ale zauważcie, że także modlitwa nasza ma różnego rodzaju wymiary. Pierwszym wymiarem, powiem, o co mi chodzi, dlaczego tak mocno to podkreślam, kiedy się modlimy, jest tam modlitwa ustna. Kiedy gromadzimy się wspólnie na modlitwie i śpiewamy. Zauważcie, że można śpiewać na przykład modlitwę Ojcze Nasz, a w ogóle myślami być gdzie indziej. Stąd czasami na przykład mamy skrupuły albo jakieś rozdrażnienia na modlitwie. Chcemy się modlić, ale nam nie idzie. Ale ważne jest, abyśmy się wspólnie modlili tą modlitwą ustną. W ten sposób także się umacniamy. Dajemy świadectwo naszej wiary. Ale ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, jest katolikiem, może wejść na Eucharystię, kościół aż trzeszczy od śpiewu i mógłby sobie pomyśleć, ale ci ludzie są wierzący, ale wierzą. Ale gdyby wejrzał w nasze serca, to niektórych mógł pomyśleć sobie, no, ale ci ludzie są nieobecni na modlitwie. Drugim przejawem, drugim taką warstwą modlitwy jest modlitwa myślna. Do niej was zachęcam. Pomyśleć. Bierzemy sobie tekst Ewangelii, tekst biblijny, poreflektować nad nim, pokołysać go, żeby on przeniknął nas, żeby on wszedł w te głębsze wymiary naszego jestestwa, naszego człowieczeństwa. Pomyślmy sobie, dlaczego Jezus tak się zachowywał? Dlaczego Jezus pozwalał się tej kobiecie dotknąć? Dlaczego Jezus tak często lubił przebywać między ludźmi? Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? Dlaczego? Patrzcie się na to, pozastanawiać. Jezus, zauważcie, że nigdzie w Ewangelii nie znajdziecie opisu wyglądu Jezusa, ale często znajdziecie opisy reakcji Jezusa. Znajdziecie opisy, jak się czuł Jezus. O tym jest bardzo wiele. Jak się zachowywał, jak mówił. O tym jest bardzo wiele. Możemy poreflektować, możemy stworzyć nasz wewnętrzny dom słowa. Ale także mamy ten trzeci wymiar modlitwy. Modlitwy kontemplacyjnej. Ojciec Ignacy mówił, założyciel naszego zakonu, mówi, że jest najgłębsza forma modlitwy. Kiedy używamy zmysłów, możemy sobie tą kobietę wyobrazić. Możemy sobie Pana Jezusa wyobrazić. I to jest dobre. Kiedy ją dotyka. Stworzyć sobie taki obraz naszej wyobraźni. Zauważcie, to jest bardzo ważne, dlatego, że w kontemplacji to odkryłem,
naszych rekolekcjach miesięcznych ignacjańskich, że w czasie kontemplacji ty tracisz poczucie kontroli. I wtedy Bóg może z tobą zrobić więcej. Coś, co przeżył święty Józef, kiedy przychodził do niego anioł we śnie. Bo gdyby przychodził na świadomości Józefa, na jawie, na jego codziennego funkcjonowania, Józef mógłby mieć mnóstwo problemów, mnóstwo spraw, mnóstwo pytań, mogliby gadać nieskończoność. Kiedy my tracimy poczucie kontroli, poczucie bezpieczeństwa, Bóg może w nas pracować, może nas uzdrawiać, może nas przemieniać. Chciałbym, abyście, zanim króciutko przejdę do tej Ewangelii, zastanowili się nad... Często używamy pojęcia spotkanie. Spotkanie, spotkać się. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co to znaczy. Uderzyła mnie definicja, czy znaczenie hebrajskie słowa spotkać, spotykać się. To słowo brzmi likrat. Wiecie, co ono oznacza? Oznacza ono udanie się, czynność udania się na określone miejsce, aby odebrać przybyłą osobę. Czyli kiedy ktoś przyjeżdża na dworzec PKP, my udajemy się, odbieramy tą osobę. Dwie bardzo ważne myśli. Udać się na określone miejsce. Wy udaliście się na określone miejsce do tej świątyni. Czyli trzeba pozostawić swoją przestrzeń bezpieczeństwa ze względu na przybyłą osobę. Pozostawić swój grajdomek, wprawić się w ruch i nauczyć się oglądu rzeczywistości tej przybyłej osoby. Rozumiemy? Odebrać przybyłą osobę to znaczy nauczyć się oglądu rzeczywistości tej osoby. Co to oznacza? A to oznacza na przykład to, że przychodzimy tutaj i uczymy się oglądu rzeczywistości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli na przykład, kiedy patrzę w lustro, to odbicie tej osoby, którą widzę, to jest dziecko Boże. To jest dziecko Boże. Jezus po to stał się człowiekiem, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. To nie jest byle jaka banalna kategoria. Bo dziecko się kocha dlatego, że jest dzieckiem. Dziecko przez to, że jest dzieckiem, domaga się troski i opieki. Jak dziecka nie kochać? Zauważcie, gdybyśmy mieli taki ogląd nas, znikają wszystkie kompleksy, wszystkie zazdrości, bo jestem dzieckiem Boga. Przykład. Kiedy patrzę na świat, to widzę dar. Dar, który Pan Bóg mi dał. Bo zauważmy, dla nas, dla chrześcijan, rzeczywistość nie jest zmienialna, nie jest płynna, jest przejrzysta. Za chwilę razem z ojcem Mieczysławem podniesiemy kawałek opłatka i powiemy, to jest ciało Pańskie. My już nie widzimy tu chleba, widzimy to ciało Pańskie. Już nie będziemy widzieć wina, tylko krew Pańską. Gdy patrzę na osobę obok mnie siedzącą, to widzę współbrata w Chrystusie Panu. I tak dalej, i tak dalej. To uwalnia i to przemienia. Taka dygresja, której warto gdzieś tam się pozastanawiać. Chciałbym na chwilę wrócić do tej Ewangelii, którą czytaliśmy, dlatego że ciągle podkreślam ten element dotyku, przenikania. Ta kobieta podchodzi, bo coś ją dręczy, ma konkretny problem, chorobę, z którą nie może sobie poradzić. I idzie prawdopodobnie do tej instancji, chyba ostatniej, którą usłyszała, i gdzieś tam skrada się i dotyka Jezusa. I dla Jezusa już nikt nie istnieje, tylko ta kobieta. Wszyscy inni znikają. Tylko ona jest ważna, tylko ona w perspektywie postrzegania Jezusa istnieje. Kto się nie dotknął? Jakby Jezus nie wiedział? Wiedział, tylko chciał ją wydobyć z tego tłumu. Aby ona stanęła na nogi, nie tylko popatrzyła na siebie z perspektywy tej choroby, którą przeżywała, którą gdzieś tam ta choroba, gdzieś tam ją, no jednak podgryzała jej poczucie wartości, jej poczucie bycia kobietą, upływ krwi. Chciał, żeby ona stanęła na nogi, aby poczuła się pełnowartościową, pełnoprawną, kochaną, zauważoną kobietą. Nie wiem, czy to prawda, gdzieś w jakimś filmie usłyszałem, że kobieta niedotykana umiera. Nie wiem, czy to prawda. To dla panów chyba też jest ważna informacja. Dotyka Jezusa, Jezus się pozwala dotknąć, wydobywa ją, nadaje jej na nowo godność, stwarza ją na nowo. I to, co mówi do niej na końcu, jest nieprawdopodobne. Mówi do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Idź w pokoju. To jest ostatnia myśl, którą chcę wam podać. Nieważne w jakim się związku, w jakiej sytuacji się znajdujecie, ale dar pokoju możecie sobie przekazywać i za chwilę będziemy to czynić. Zobaczcie, to będzie Eucharystia, modlitwa eucharystyczna i komunia, która wypływa z Eucharystii. Powiemy: przekażcie sobie znak pokoju. Przekażcie sobie znak pokoju. Nie wiem, kto się zna na biologii, ja tam trochę uczyłem się w liceum. To jest, tak sobie to wyobraziłem, to jest trochę tak jak na połączeniach synaptycznych. Wzmocnienie sygnału. Ten sygnał wypływa stąd, tu jest jego źródło, ołtarz. Męka i śmierć, zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czujemy, że dar pokoju nie jest darem byle jakim. W tym nerwicowanym świecie, w tym niepoukładanym domu naszego wnętrza, jakże potrzebujemy pokoju. Uwaga, osobiście rozróżniam spokój od pokoju. O spokój to my sobie sami zabiegamy. Średnio nam wychodzi, ale sami sobie o ten spokój wewnętrzny zabiegamy na różny sposób. Przerzucając problemy albo konflikty na innych, krytykując, obgadując. Chcemy się poczuć lepsi. Różne są metody, żeby sobie o spokój zadbać. A pokój wewnętrzny jest darem zmartwychwstałego. O tym będzie na samym końcu. I zauważcie, wy ten dar i my przekazujemy sobie. Jezu, przekażcie sobie znak pokoju. I ten pokój jest przekazywany jak sygnał na synapsach. On jest wzmacniany. Tak samo jak wpływa krwią pszenika. Jest przekazywany dalej. I ty, kiedy podajesz drugiemu dar, rękę, przekazujesz ten dar, który jest od Chrystusa. Niezależnie w jakiej sytuacji żyjesz, Jezus daje ci taką moc, że możesz ten dar pokoju przekazać. Ale to trzeba usłyszeć. Synu, córko, idź w pokoju. Idź w pokoju.